Rozmowy niedokończone, przy mikrofonie ojciec Benedykt, a naszym gościem profesor doktor habilitowany Jacek Bartyzel, profesor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Dziś podejmujemy temat Uniwersytet dla prawdy czy biznesu. Spotkaliśmy się już w studiu telewizji Trwam, gościliśmy też na antenie Radia Maryja w Państwa domach. Teraz kontynuacja tematu, więc panie profesorze, rezumę tego, o czym rozmawialiśmy, by dać taki fundament i podstawę do dalszej dyskusji na temat roli uniwersytetu, na temat celów, jakimi powinien uniwersytet się kształtować, na pewno o magnificencji uniwersytetu, bo to było wyjątkowe, no i o tym, kim jest nauczyciel, a następnie chociażby w takim krótkim podsumowaniu, a tu przybliżeniu nam, na czym polega to zawirowanie w świecie nauki, czyli w uniwersytecie, że uniwersytet jest pomiędzy nauką a biznesem. I też trudna być może odpowiedź, ale konieczna podczas tego spotkania. Jaka jest kondycja współczesna uniwersytetu? Czy jest on w służbie prawdzie, czy jest podporządkowany biznesowi, ideologii, jakimś ośrodkom wpływu? Czyli czy nie jest tak, że uniwersytet stracił swoją niezależność?
Starając się rzeczywiście możliwie zwięźle podsumować to, o czym mówiłem parę godzin temu. Uniwersytet to jedna z najważniejszych instytucji kultury, instytucji życia społecznego w świecie, a zwłaszcza w świecie cywilizacji zachodniochrześcijańskiej, w której powstał i w której rozkwitał. Jego program, jego cel, jego zadanie skupiało się wokół możliwie wszechstronnego poznania, zbadania naukowego całej dostępnej umysłowi ludzkiemu rzeczywistości, a więc tej rzeczywistości, która jest mu najbliższa, czyli samego człowieka, zarówno w jego indywidualnym, jak i zbiorowym wymiarze egzystencji, świata zewnętrznego, tego, co Grecy określali mianem physis, czyli natury, a która jest jednocześnie stworzeniem, no i właśnie w ostateczności poznania tego, który jest stwórcą, który jest pierwszą przyczyną i racją ostateczną wszelkiej rzeczywistości. A zatem człowiek, świat, Bóg, czy w porządku hierarchicznym Bóg, świat, człowiek, to jest właśnie obszar działania uniwersytetu. Ten obszar stanowi zarazem wspólnotę. Wspólnotę nauczających i wspólnotę słuchających. Te dwa aspekty istnienia uniwersytetu są nieodzownie konieczne. To one właśnie czynią uniwersytet uniwersytetem. Poznawanie metodyczne, świadome, systematyczne rzeczywistości i przekazywanie tej wiedzy, czyli kreacja i tradycja. No ale właśnie ta pewna kosmowizja uniwersytetu, która opiera się z jednej strony na coraz bardziej różnicującym się przedmiocie badań, przedmiocie poznania, coraz większemu zróżnicowaniu i wyodrębnianiu się nowych dyscyplin, nowych gałęzi wiedzy, nowych fakultetów w związku z tym, była jednocześnie od początku pomyślana jako taka wielość w różnorodności, ale będąca jednością zintegrowaną tymi naukami, tymi fakultetami, tymi dyscyplinami, które od początku odgrywać miały właśnie tę rolę integrującą. Były te, które odnoszą się do najbardziej całościowego, najbardziej pełnego pojmowania rzeczywistości, a nie tylko jakiegoś poznawania rzeczywistości, a nie tylko jakiegoś jej wycinku, czyli filozofia, a zwłaszcza filozofia pierwsza, metafizyka oraz teologia. No i to założenie, ten program też właściwie od samego początku podlegał pewnym modyfikacjom, nawet właśnie wypaczeniom, czy jakimś alternatywnym podejściom. Dzisiaj może właściwie jest trochę już zapomniane, ale i może się nawet wydawać na pierwszy rzut oka paradoksalne, że właściwie pierwszy sprzeciw wobec właśnie takiego pojmowania roli uniwersytetu, a nawet właściwie w pewnym sensie wobec uniwersytetu, wypłynął tak na przełomie epok, które umownie określamy mianem średniowiecza i nowożytności, ze strony środowiska, które wtedy się pojawiło, a które tak na pierwszy rzut oka mogłoby wydawać się, że jest naturalnym sojusznikiem uniwersytetu, a jednak było odwrotnie, a mianowicie ze strony tak zwanych humanistów, jak sami zaczęli się określać, no i którzy zainaugurowali nową epokę w kulturze zwaną renesansem. Humaniści właściwie w ogóle nie lubili uniwersytetu, który kojarzył im się z dominacją, która faktycznie zachodziła na uniwersytecie, no, tak zwanej scholastyki, prawda? Czyli no, specyficznej i metody, i programu kształcenia, która jednocześnie właśnie przyjmowała tę taką gradację i hierarchię nauk, gdzie na szczycie były teologia i filozofia. Humaniści bowiem po pierwsze byli wielkimi elitarystami, tak, którym taki powszechny charakter uniwersytetu nie nazbyt się podobał i którzy raczej preferowali taki, jako miłośnicy starożytności, no wtedy coraz lepiej poznawany, czy właściwie odkrywany wzorzec, jakim była akademia. Akademia w przeciwieństwie do uniwersytetu jest zgromadzeniem właściwie samych tylko uczonych. Zgromadzeniem, które ma taki właśnie ekskluzywny, można by powiedzieć, charakter. I właśnie nawiązując do tego wzorca, humaniści, najpierw włoscy przede wszystkim w XV wieku, tworzyli takie akademie jak naprzód we Florencji, później Akademia Rzymska, Neapolitańska i tak dalej. Więc tutaj, jeśli właśnie mówiliśmy o tym, że uniwersytet to badanie i zarazem przekazywanie, to właściwie przede wszystkim ta druga funkcja, czyli przekazywania, tutaj była zlekceważona. Tak? To był tylko i wyłącznie jakby dialog mędrców. Powtórę, humaniści postanowili, czy próbowali przynajmniej zastąpić taki układ gradacji i hierarchizacji nauk, jaki panował w Uniwersytecie Średniowiecznym, taką, właściwie można powiedzieć, detronizacją filozofii na rzecz tej dziedziny, która była im szczególnie bliska, no bo to przecież byli literati, prawda, to byli pisarze, to byli poeci, filolodzy, a więc właśnie przez filologię. To filologia w programie humanistycznym miała stać się tą koroną nauk. Za tym szła pewna także taka teoria rzeczywistości, iż właściwie to język jako rodzaju dar boski jest narzędziem najprawdziwszego poznania, że poznajemy rzeczywistość nie w drodze teoretycznej rozumowania, poznania racjonalnego i dyskursywnego, ale poprzez metafory, obrazy, jakieś poetyckie, że właśnie poezja jest tym doskonalszym niż poezja i retoryka, także środkiem poznania. To także szło z pewną właściwie pogardą humanistów dla wiedzy przyrodniczej, która była przecież rozwijana właśnie na uniwersytetach średniowiecznych, zwłaszcza angielskie pod tym względem przodowały, prawda, ze słynnym właśnie twórcą na przykład optyki jako wiedzy ścisłej, jakim był Roger Bacon, franciszkanin. Jest taka słynna wypowiedź Francesca Petrarki, wybitnego poety, uważanego albo za prekursora renesansu, albo właśnie za pierwszego humanistę, w której Petrarka powiada z taką wyższością właśnie, na cóż mi badać życie dzikich zwierząt, ptaków, węży, skoro nie wiem, jaka jest natura człowieka, skoro nie wiem, skąd przychodzimy i dokąd idziemy. Ale Petrarka chyba nie zauważył, że właściwie w tej samej wypowiedzi zupełnie niezależnie od tej deprecjacji wiedzy przyrodniczej właściwie wskazał, jakby niechcący, na jednak prymat filozofii, bo przecież o tym, jaka jest natura człowieka, o tym właśnie to jest antropologia filozoficzna, tak? A na pytanie, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy, z kolei, w sposób nieunikniony natrafiamy na pytania graniczne z obszaru właśnie już teologicznego. Potem, właściwie dość równolegle do tego humanistycznego oporu wobec uniwersytetu pojawiło się właśnie też jeszcze pod koniec średniowiecza to, co tak ma taką trochę, oczywiście można by nawet powiedzieć frywolną nazwę, wojny fakultetów. Otóż uczeni reprezentujący różne wydziały wchodzili ze sobą w spory kompetencyjne. Tak? Ta wojna fakultetów z jednej strony toczyła się pomiędzy teologami a prawnikami w ogóle, pomiędzy fakultetem teologii a fakultetem prawa, a w węższym jakby aspekcie już na fakultecie prawa pomiędzy prawnikami kościelnymi, czy kanonistami, a prawnikami cesarskimi, czy królewskimi, czy ogólnie rzecz biorąc państwowymi, czyli jakich zazwyczaj nazywano legistami. Nie, to nie był oczywiście tylko spór, teoretyczny, szkolny, akademicki. Ten spór przenosił się przecież na rzeczywistość społeczną, tak? W tej Respublika Christiana, która zresztą przecież w dobie nowożytnej zwłaszcza się no, rozpadała po prostu. Był cały obszar rzeczywistości, który stanowił nawet przy tym generalnym rozgraniczeniu tego, co mówiąc ewangelicznie cesarskie, a tego, co boskie, tego, co królewskie, a tego, co kościelne. No, istniał cały obszar takich res mixte, tak, spraw mieszanych, gdzie krzyżowały się kompetencje, gdzie w związku z tym obie strony wysuwały swoje roszczenia. No i takim przejawem tej rywalizacji było jakby wytykanie przeciwnikom w tej sporze, że wkraczają nie w swój obszar kompetencji, tak? Czyli taki spór kończył się, czy jakby był przerywany raczej takim okrzykiem silete in munero aliene, tak? Czyli milczcie w dziedzinie wam obcej. Wreszcie trzeci, już późniejszy, głównie XVII-wieczny, pod wpływem nowej koncepcji nauki, jaką opracował Sir Francis Bacon, którego oczywiście nie należy mylić ze wspomnianym wyżej Rogerem Baconem. Ten jednocześnie wraz z rozwojem nauk przyrodniczych, ogromnym właśnie w XVII wieku, tak, no to jest epoka czy matematycznego przyrodoznawstwa, mówiąc ściślej, prawda, no to jest epoka Galileusza czy Newtona, by wymienić najsławniejsze nazwiska. Właśnie z kolei nastąpiła taka reorientacja w kierunku dominacji nauk przyrodniczych. To one stały się teraz przedmiotem prawdziwego kultu. Tak? To one w zasadzie zaczęły, no oprócz może właśnie Fakultetu Prawa czy Medycyny, jako tych, które też przygotowują do wykonywania konkretnego zawodu, to one zaczęły aspirować do tej roli integrującej czy nadrzędnej, a nawet właściwie potem już zwłaszcza w pozytywizmie, do miana właściwie jedynej prawdziwej nauki. Z kolei inne nauki, jeśli by chciały zasługiwać na miano nauki, to zaczęto sugerować, że one muszą przyjąć metodologię założenia tamtych nauk, że muszą się na nich niejako wzorować. Stąd też i w XIX wieku mieliśmy i inspirujące się przyrodoznawstwem nawet choćby literaturoznawstwo, prawda? gdzie na przykład pisarza czy twórczość pojmowano jako na przykład wytwór pewnej rasy biologicznej, prawda? No to właśnie kulminacją tego była taka nawet hitlerowska nauka o literaturze. Także właśnie rozpoczął się jakby ten, czy właśnie dalej był kontynuowany ten pewien spór fakultetów, którego ofiarą, tak, padały właśnie przede wszystkim te dotychczas dziedziny integrujące, czyli filozofia i teologia. Teologia zaczęła być w ogóle wypychana poza obszar uniwersytecki, czy zupełnie marginalizowana, no a filozofia właściwie też musiała się jakby bronić przed atakami, że jest, że jej przedmiot nie jest, no właśnie, nie jest ściśle określony. No nie jest ściśle określony, ponieważ właśnie filozofia to wiedza o całości, a nie o wycinku rzeczywistości. I często pod tymi programami już w sposób ideologiczny dokonywano rozmaitych posunięć uderzających w to. No tutaj na przykład możemy przecież podać sprawę tak zwanej reformy Akademii Krakowskiej w XVIII wieku, przeprowadzonej przez właśnie zupełnie zlaicyzowanego formalnie duchownego, jakim był Hugo Kołłątaj, a której właśnie ofiarą w ogóle padła teologia i w znacznej mierze także filozofia. Także na przykład takiej dewastacji Uniwersytet Jagielloński czy Akademia Krakowska, jak ją wtedy nazywano, no to podobnej dewastacji doznał dopiero później jeszcze raz pod rządami komunistów w epoce zwanej stalinowską. Także kardynał Newman, który zresztą był nie tylko wielkim uczonym i wykładowcą, ale organizatorem uniwersytetu, wskazywał na taką rzecz bardzo znamienną, że jeżeli jakaś dziedzina wiedzy, czy to sama się wycofuje niejako, prawda, zostaje, no, przestaje być uprawiana, tak, czy to jest specjalnie wypychana poza obszar życia akademickiego, to no, zgodnie z tym, iż natura, ogólną zasadą, iż natura nie znosi próżni, to na jej miejsce pojawia się ze swoimi roszczeniami jakaś inna dyscyplina, która czuje się upoważniona do tego, żeby wypowiadać się w przedmiocie tamtej dyscypliny, ale ze swojego punktu widzenia, z użyciem tych metod, które są jej właściwe, a zatem daje właśnie nieadekwatne odpowiedzi. No i takim przykładem podawanym przez kardynała Newmana jest właśnie owo wycofywanie się albo wypychanie teologii, które natychmiast wykorzystuje przyrodoznawstwo w takim celu, aby właśnie z punktu widzenia przyrodoznawstwa dawać odpowiedzi o charakterze teologicznym czy metafizycznym, no, co jest wykroczeniem poza jej kompetencje.
Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu, do pytań. Uniwersytet dla prawdy czy biznesu. Naszym gościem profesor doktor habilitowany Jacek Bartyzel. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Radio Maryja, prosimy.
Halo, Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Z kim mamy przyjemność?
Halo?
Prosimy o przedstawienie się, z kim mamy przyjemność.
Tak, już wszystko wyłączone i chciałem do audycji.
Ale pańskie imię, to już słyszymy.
Rafał z Krakowa dzwonił.
No. Dziękujemy, panie Rafale.
Chciałem powiedzieć o takiej sprawie, skoro tam Hugo Kołłątaj wyskoczył na antenie, to był masonem. No przecież tutaj już od dawna właśnie masoneria niszczy kulturę i naród polski. Tak samo do masonem był król Stanisław. Co prawda zrobił konstytucję 3 maja, ale później wszystko zostało zdeptane. No i tutaj pod tym kątem, proszę was, proszę się nie bać mówić głośno o masonerii. Prawne należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczą, ani stosunkom, ani ideą. Dziękuję serdecznie. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy. Pan profesor?
Właśnie, mogę tylko potwierdzić projekt laicyzacyjny związany z Akademią Krakowską i nie tylko. No niewątpliwie wychodzi z inspiracji właśnie kręgów masońskich czy wolnomularskich. Nie tylko w Polsce, tak? Laicyzacja nauczania także w szkołach średnich i podstawowych. No jest właściwie wszędzie na świecie dziełem, do którego zresztą często masoneria, wręcz jak we Francji, się nawet ostentacyjnie i z chlubą przyznaje, tak? Masoni francuscy mówią, tak, no to my jesteśmy autorami tego dzieła, także no, w pewnym sensie jest to oczywiście nawet wyważanie otwartych drzwi.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto do nas telefonuje? Jesteśmy już na antenie.
Józef z Poznania.
Prosimy, panie Józefie, chyba radioodbiornik jeszcze nie wyłączony.
Tak, już ciszyłem. Z duchem wiary prawdy. I ten pan, co przedtem powiedział, ja się w całości zgadzam, że istnieje tajna masoneria, która niszczy w ogóle wszystko. Kościół, księdzy, katolików chce zniszczyć. To jest taka islamizacja. Ja tak analizując w ogóle wszystko, czy oni też tamtych ludzi z Iraku, w Iranie i dalej, ten Boko Haram, to wszystko jest całe powiązane. I to bójmy się o to i walczmy, żeby to nie wpłynęło do Polski, bo tak w Europie już wiadomo, co się dzieje. I Polacy, katolicy, łączcie się w jedną siłę ideologiczną, wspomagajcie innych ludzi, co nie analizują tych różnych kłamstw, fałszyw. A teraz tak, zło, kłamstwo nie ma sumienia. I oni bez sumienia nas, Polaków, chcą zniszczyć. Wiadomo, co się dzieje w Sejmie. Jaka jest klika ta układowców, którzy niszczą. PiS niszczą wszystkich, co mówią prawdę, a odwracają kota ogonem. I to tak samo Arłukowicz, Mutan, inni, Tusk, notabene. Miałem przyjemność kiedyś ich zapoznać.
Bo panie Józefie, no może pan prowokuje dobre pytanie, ale póki co nie rozmawiamy o tym, co się dzieje w parlamencie, na mównicy sejmowej, czy w gabinetach ministerialnych, ale rozmawiamy o tym, co się dzieje na uniwersytetach. No może to pytanie byłoby właściwym w takiej chwili, w takim momencie. Uniwersytet, a polityka. Tutaj, gdyby pan profesor mógł nam troszeczkę to wyjaśnić i przekazać swój punkt patrzenia.
Tak, no uniwersytet właściwie podlegał pewnym naciskom politycznym też już od bardzo dawna. No, właściwie pierwszym pierwszym tego przejawem było tworzenie uniwersytetów jakby alternatywnych wobec istniejących, w tym sensie, że przecież twórcą uniwersytetu był po prostu Kościół, tworzenia uniwersytetów państwowych, tak, no, związanych czy to z, jak pierwszy z nich, z cesarstwem, a później powiedzmy z królestwami już tymi terytorialnymi czy tak zwanymi narodowymi. Jednak do szczególnego oczywiście znaczenia ten proces nabrał w dobie ideologii. Tutaj może tak na marginesie uwaga jedna do wypowiedzi słuchacza przed chwilą. No, na pewno nie powinniśmy się jednoczyć wokół jakiejś ideologii. Wprost przeciwnie, jeśli już, to właśnie przeciwko ideologiom, bo wszystkie ideologie są wrogami i filozofii, i religii. Tak? Wszystkie ideologie są właśnie takim alternatywnym dla nich fałszywym światoobrazem. A więc ten proces właśnie nabrał szczególnego znaczenia w dobie, w którym pojawiły się nowożytne, a zwłaszcza rewolucyjne ideologie. Taką kulminacją tego zjawiska były uniwersytety, poddanie kontroli pewne uniwersytetów przez ideologię państw totalitarnych, no, gdzie ten proces deprawacji kontroli, no, najwyższy poziom, by tak rzec, osiągnął oczywiście w państwie komunistycznym. Jeśli chodzi o nazizm, tak zwany, no, czyli właśnie, żeby mówić poprawnie, trzeba mówić pełną nazwę, czyli narodowy socjalizm, no to też nauka była tam mocno zdeprawowana. No tyle, że on po prostu trwał krócej, prawda? No to jest 13 lat. Ale nie tylko, bo oczywiście te zjawiska występują we wszystkich systemach, wszystkich nurtach ideologicznych i wszystkich systemach współczesnych, ustrojowych, ufundowanych na tych ideologiach, a więc oczywiście także w dominującym systemie demokratyczno-parlamentarnym czy demokratyczno-liberalnym. No tutaj można podać jeden bardzo, bardzo wymowny i bardzo i to wielokrotnie dalekosiężny w skutkach przykład takiego wpływu. Po pierwszej wojnie światowej, tuż po pierwszej wojnie światowej w Niemczech, został we Frankfurcie założony taki instytut nauk społecznych, właśnie instytut, nie uniwersytet. To był taki krok mający na celu znalezienie czegoś w rodzaju, jakby to powiedzieć, wentyla bezpieczeństwa dla rozmaitych intelektualistów o wyraźnych skłonnościach lewicowych, właśnie skrajnie lewicowych, na ogół prokomunistycznych, których no, z jednej strony nie chciano dopuścić właśnie na uniwersytety, żeby nie, no, żeby uchronić studiujących, tak, bezpośrednio przed ich oddziaływaniem, no, ale jednocześnie stworzyć im taki obszar możliwości właśnie prowadzenia badań, dyskusji, publikacji. Pomysł był nawet właściwie, można powiedzieć, taki dość chytry i rozsądny, żeby ten taki wentyl bezpieczeństwa stworzyć. No i rzeczywiście tak uformowała się słynna tak zwana szkoła frankfurcka o charakterze ideologicznym neomarksistowskim. Ten przedrostek neo oznacza w tym wypadku rzeczywiście dość w jednym aspekcie przynajmniej gruntowną rewizję marksizmu, mianowicie odwrócenie do słynnego marksowskiego schematu bazy i nadbudowy i tego, co od czego jest uzależnione. Tak? Ponieważ Frankfurtczycy tak, byli no, rzeczywiście inteligentnymi autorami. No więc obserwując już także, zresztą z pewnego bezpiecznego oddalenia, eksperyment bolszewicki, zauważyli, że ta tak zwana teoria marksowska, prawda, o tym, że to przemiany w bazie pociągają ze sobą właściwie nieomal automatyczne przemiany w nadbudowie, czyli zmiany o charakterze społeczno-ekonomicznym, a przede wszystkim stosunków własnościowych, wpływają na zmiany świadomości i przemiany w kulturze, w religii. W tym wypadku chodziło o tak zwane obumieranie religii. No, że to nie działa. Tak, że na przykład, no właśnie, przeprowadzono rewolucję o charakterze społeczno-ekonomicznym, a religia wcale nie obumiera. Wprost przeciwnie, ku zaskoczeniu twórców jest nawet pewne odrodzenie religijne, no mimo, że przecież robotnicy już uświadomieni o tym, że to kapitaliści ich oszukiwali, po to, żeby znosili swoją sytuację, że wcale nie ma takiego związku, prawda, pomiędzy religią a tą bazą społeczno-ekonomiczną. Więc oni odwrócili ten schemat, tak, i że właśnie odwrotnie należy dokonać jakby rewolucji o charakterze kulturalnym, tak, zaatakować kulturę burżuazyjną, właśnie zaatakować sferę świadomości, zniszczyć burżuazyjną moralność, burżuazyjną kulturę, burżuazyjne instytucje edukacyjne, znaczy właśnie zburzyć także przez opanowanie. Więc na tym jakby w skrócie polegał ten neomarksizm szkoły frankfurckiej, która sama siebie też zresztą najchętniej nazywała teorią krytyczną. I wszystko może byłoby zgodnie z tym planem, żeby to jakoś tak właśnie pod kotłem trzymać ten nurt, tylko nie przewidziano jednej rzeczy, prawda? Nie przewidziano tego, że w 1933 roku do władzy w Niemczech dojdzie Adolf Hitler, że stworzy państwo o charakterze totalitarnym. No i że szkoła frankfurcka zostanie zamknięta, no przede wszystkim dlatego, że zdecydowana większość członków tej szkoły była pochodzenia żydowskiego. W związku z tym frankfurtczycy, którzy no, musieli w związku z tym wyjechać z Niemiec, znaleźli jakby przytułek, można by powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim. Nie tylko, ale przede wszystkim tam. Trzeba też pamiętać, że w tym czasie panowała jeszcze w nauce sytuacja trochę inna niż dzisiaj. To znaczy, o ile dzisiaj to my jesteśmy tak w Europie, a już w Polsce to w szczególności, tak a genu, czyli na kolanach wobec wszystkiego, co przychodzi ze Stanów Zjednoczonych, to wtedy jednak jeszcze było odwrotnie. Tak? To znaczy jednak to, co przychodziło z Europy, było traktowane tam jako no, coś godne szacunku i przyjęcia. W związku z tym nagle ci frankfurtczycy, tak, dotychczas właśnie tak skumulowani, prawda, w tym laboratoryjnym instytucie, nagle uzyskali ogromny wpływ na właśnie amerykański system edukacji, tak? Bo oni objęli tam cały szereg katedr istotnych placówek, zarówno już istniejących, jak i tworzyli nowe. No żadnych ograniczeń co do nauczania nie mieli. No i oni całkowicie odmienili charakter kultury amerykańskiej. No i to oczywiście i wpłynęli na przede wszystkim, no, wymienić choćby jednego z przedstawicieli, który pod tym względem był szczególnie wpływowy, ponieważ tu do tego dochodziła jeszcze taka jakby piorunująca mieszanka marksizmu z freudyzmem, tak? Czyli takie połączenie jakby analizy klasowej ze sferą seksualną, tak? Czyli wskazanie na to, że na przykład elementem represji jaką klasy posiadające wywierają na uciśnione jest także jakby represja seksualna, prawda? Czyli tłumienie wszelkich form ekspresji seksualności. No i takim właśnie jakby prorokiem przecież właśnie rewolucji kulturalno-obyczajowej, która no całkowicie przemieniła stosunek właśnie kolejnego pokolenia do spraw seksualności, był Herbert Marcuse. Ale nie koniec na tym. Dlatego, że z kolei, kiedy Hitler został pokonany, to kiedy w zachodniej części, prawda, Niemiec okupowanych przystępowano do odbudowy, powiedzmy, no, życia, w tym również życia akademickiego, no to wówczas okupanci, przede wszystkim amerykańscy, wpadli na pomysł, że jakby pewną reedukację świadomości niemieckiej, właśnie począwszy od tego poziomu uniwersyteckiego, powinni przeprowadzić właśnie ci Frankfurtczycy, tak? Ci, którzy już zdobyli sobie wpływ na naukę, świadomość amerykańską, którzy wychowali swoich kolejnych następców i uczniów i przyjmując to zupełnie fałszywą zresztą diagnozę przyczyn choroby niemieckiej, która zaowocowała hitleryzmem, jakoby źródłem tej przyczyny były wszelkie instytucje oparte na autorytecie, jak właśnie religia, rodzina, kościół, państwo, armia i tak dalej. Czyli no, było to oczywiście całkowite nieporozumienie, nie dostrzegające tego, że źródłem hitleryzmu był właśnie antyautorytarny czy antytradycjonalistyczny nihilizm. To właśnie zadanie przerobienia duszy niemieckiej powierzono Frankfurtczykom, no, czy ich następnym pokoleniom, czy uczniom. I to oni z kolei, no zwłaszcza po tej rewolucji czy rewolcie studenckiej 68 roku, no oni opanowali życie kulturalne Niemiec, no właśnie doprowadzając do właściwie stopniowej eliminacji wszystkich innych nurtów, zamykania ust oponentom, no co zabawniejsze, właśnie to pod hasłem takiego nieustającego dialogu w społeczeństwie komunikacyjnym. No tylko praktycznie okazało się, że jednak w tym społeczeństwie komunikacyjnym wolno nadawać komunikaty tylko takie, które są zgodne z tą obowiązującą ideologią. Ale i na tym jeszcze nie koniec. Dlatego, że z kolei na tych już opanowanych przez neomarksistów uniwersytetach niemieckich z kolei, i to trzeba podkreślić, nie tylko uniwersytetach świeckich, ale także kościelnych, czy na wydziałach teologicznych uniwersytetów, wpływ tego neomarksizmu był tak, rozlał się również na te uczelnie. I z kolei te uczelnie wykształciły słuchaczy, wykształciły absolwentów, którzy, no, dla których nie bardzo już było miejsca w Europie, tak, no bo to w końcu mały kontynent, prawda? W związku z czym oni jakby teraz te idee, no, znaleźli katedry, ponieważ to byli to często przez duchowni właśnie także, znaleźli także miejsce do działalności duszpasterskiej, tym razem w Ameryce Południowej, czy szerzej mówiąc w Ameryce Łacińskiej. Tak? No i w ten sposób powstało zjawisko zwane teologią wyzwolenia. Prawda? Czyli proszę zauważyć, że no jedna, tak, właściwie niewielka, stosunkowo początkowo grupa, tak, z jednego instytutu, tak, wylęgło się coś, co całkowicie zmieniło kulturę, no, trzech kontynentów, tak, czy trzech wielkich obszarów. Amerykańską, zachodnioeuropejską na czele z niemiecką, a potem latynoamerykańską.
Profesor Jacek Bartyzel, naszym Państwa gościem. Za chwileczkę dalsza część naszych rozmów. Zapraszamy Państwa do współtworzenia i do telefonowania.
Thank you.
Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I Alicja z Białej Podlaskiej. Pozdrawiam ojca Benedykta i pana profesora. Bardzo dziękuję za ciekawą audycję i bardzo potrzebną. Chciałabym po prostu jeszcze tutaj dodać może w tym kontekście, o którym pan profesor mówił w związku z tą szkołą frankfurcką. Przepraszam. Że jednak w Niemczech w tym czasie był zakorzeniony już mocno protestantyzm. Jeśli chodzi o duchownych, to w zasadzie dotyczyło to tej grupy duchownych, czyli protestantów, którzy już w znacznej mierze byli tam ugruntowani. Ponadto, jeżeli chciałbym oczywiście poprosić o dopowiedzenie i uzupełnienie tego tematu. Natomiast pytanie takie, co pan profesor sądzi na temat roli Komisji Edukacji Narodowej? Ponieważ moje zdanie jest takie, że właśnie wiele zła wynikło z faktu utworzenia tej Komisji Edukacji Narodowej, gdyż to była próba laicyzacji, wypierania przede wszystkim właśnie teologii, filozofii ze szkoły, w tym oczywiście najlepszym tego słowa znaczeniu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
No, właśnie o tym mówiłem. Rzeczywiście taki był i cel, i skutek. No, na pewno z jednej strony stworzenie tej także sieci szkół na bazie kasaty zakonu jezuitów. No, w tych szkołach oczywiście przeprowadzono pewne reformy, które w zakresie nauczania powiedzmy zaniedbanego niektórych przedmiotów właśnie matematyczno-przyrodniczych no miały swoje tutaj jakieś pozytywne wyniki, no ale generalnie właśnie chodziło o tę laizację, o zmianę w ogóle tego, co możemy określić jako paradygmat nauczania, prawda? Taki, który byłby nastawiony wyłącznie na kwestie doczesne. Czyli byłby taki redukcjonistyczny. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą część wypowiedzi, to tutaj trudno zaprzeczać, że oczywiście istniał protestantyzm w Niemczech, i że można by nawet zauważyć, że właśnie to już od samych początków, jeżeli powiedzmy na jednym uniwersytecie istnieje poza tymi ściśle wyznaniowymi, tak, istnieje z jednej strony Wydział Teologii Katolickiej, a Wydział Teologii Ewangelickiej czy Protestanckiej, jednocześnie, to już jakby w samym założeniu, tak, jest wprowadzony pewien relatywizm, tak, bo pytanie, gdzie jest prawda. Ale nie, akurat wpływu szkoły frankfurckiej to z protestantyzmem bym nie wiązał, dlatego że ten wpływ, to znaczy nawet jeżeli miał wpływ na protestantów już z kolei, to się jakby nie przekładało już na żadne dalsze, choćby poza Niemcami, skutki. Natomiast ogromne skutki miało właśnie to, że tymi ideami tak zwanej teorii krytycznej zainfekowali się właśnie teologowie i duchowni katoliccy. Tak? To nie protestanci niemieccy stworzyli w Brazylii, czy w Peru, czy w innych krajach amerykańskich teologię wyzwolenia, tylko nominalni katolicy. Czyli można by powiedzieć odwrotnie, że to oni doprowadzili do też w pewnych aspektach protestantyzacji chrześcijaństwa katolickiego w tym kraju. No ale sprawcami byli ci, którzy występowali tam przynajmniej formalnie, jako katoliccy księża, katoliccy teologowie, katoliccy duszpasterze i tak dalej.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Przypomnijmy, dziś rozmawiamy o uniwersytecie, który służy prawdzie, czy jest podporządkowany biznesowi. A naszym gościem profesor doktor habilitowany Jacek Partyzel. Prosimy, halo. Radio Maryja.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, halo.
Z kim mamy przyjemność? Jesteśmy już na antenie.
Witam, Jurek z Torunia, kłania się. Pozdrawiam ojca Benedykta i pana profesora. Ja tylko tak pokrótce chciałem się odnieść do dwóch spraw. Jedną z pierwszej części tutaj z popołudniowych rozmów. Pan profesor był uprzejmy tutaj przeciwstawić sobie niejako pytania stawiane przez naukowców z dziedziny dlaczego, pytaniu o to jak. Ja bym tutaj nie do końca się zgodził i przestrzegałbym przed takim przeciwstawianiem sobie tych dwóch tendencji, ponieważ wydaje mi się, że problem polega na tym, jak je pogodzić ze sobą, dlatego że no, całkowite odchodzenie, powiedzmy, bagatelizowanie pytania o to, jak coś funkcjonuje, jak się zachowuje, prowadzi również i do błędnych wniosków w odpowiedzi na pytanie dlaczego. No chociażby takie tam, powiedzmy, z historii próby wyjaśniania, nie znając jeszcze mechanizmu ruchu ciał niebieskich, prawda, próby wyjaśniania obserwowanych rzekomych nieprawidłowości w ruchu planet i te nieprawidłowości były tłumaczone wymyślaniem jakichś epicykli, prawda, na takich podorbit, na orbitach i tak dalej. No, ja rozumiem, że wtedy nie było jeszcze może narzędzi, żeby zweryfikować. Dopiero Kepler stwierdził, prawda, podał prawa rządzące ruchami planet. No ale mimo wszystko to świadczy o tym, że jeżeli nie wiemy jak, to samo tylko takie rozważanie dlaczego może prowadzić po prostu do zwyczajnie błędnych wniosków albo, mówiąc tak żartobliwie, kolokwialnie, do greckiego filozofowania, w tym oczywiście z całym szacunkiem dla greckiej filozofii, ale w tym akurat tutaj mam na myśli to jak najbardziej tą złą stronę filozofowania oderwaną od rzeczywistości. To po pierwsze. Natomiast druga rzecz, to myślę, że tu akurat w tej audycji warto to sobie powiedzieć, jeśli mówimy o roli uniwersytetu. Ja pamiętam, mój pan profesor świętej pamięci, a to jeszcze z technikum, ze szkoły średniej, z matematyki, powiedział nam takie zdanie, które mi chyba zostanie w pamięci do śmierci. Mianowicie stwierdził w ten sposób. To z punktu widzenia matematycznego stricte, on to określił tak, zadania poziomów, poszczególnych poziomów szkół. Powiedział, że szkoła podstawowa jest po to, aby uczyć twierdzeń, szkoła średnia po to, aby uczyć udowadniać twierdzenia, udowadniać prawdziwość tych twierdzeń, a szkoła wyższa po to, aby uczyć tworzyć nowe twierdzenia. Przekładając to na język bardziej ogólny, na różne dziedziny wiedzy, można to przetłumaczyć w ten sposób. Szkoła podstawowa jest po to, aby opisywać rzeczywistość taką w tym zakresie, w jakim ona rzeczywiście została obiektywnie opisana, poznana, a nie jakieś tam na tym etapie, powiedzmy, tak jak to niektórzy teraz twierdzą, że od pierwszej szkoły podstawowej powinniśmy już wychowywać naukowców, prawda, i zmuszać ich do zadawania pytań, wątpienia we wszystko. No nie, to jest głupota. Dlatego to ważne, żeby zrozumieć właśnie ideę, cele tych poszczególnych etapów kształcenia. Szkoła podstawowa, tak jak mówię, na podstawie tego, co ten pan profesor nam powiedział. To jest po to, żeby uczyć opisywać poznaną, udowodnioną rzeczywistość. Szkoła średnia po to, żeby uczyć dowodów, przekazywać dowody na prawdziwość tych opisów przedstawionych w szkole podstawowej. Natomiast szkoła wyższa, czy uniwersytet, jest po to, aby odkrywać, opisywać nowe obszary rzeczywistości, nieodkryte i nieopisane do tej pory. I tutaj oczywiście nie da się tego zrobić na poziomie wyższym, uniwersyteckim, jeśli blokuje się w jakikolwiek sposób, choćby w jakimś tam wąskim zakresie, próbuje się blokować swobodę wymiany myśli między tą społecznością universitas. Nie tylko, tak jak pan profesor w pierwszej części był uprzejmy wspomnieć, nie tylko właśnie ta wymiana poglądów i ta dyskusja między magistrami, prawda, profesorami i tak dalej, ale również między tymi czeladnikami i studentami. Nie można studenta szkoły wyższej, studenta uniwersytetu traktować jako obiektu, którym ma po prostu wchłonąć to, co pan profesor wie i myśli, że jest całkowicie prawdziwe i nie poddawać tego żadnej dyskusji, żadnym pytaniom o jakieś, prawda, no, próby udowodnienia czy zastanowienia się, czy to aby na pewno jest tak i tak dalej. To nie jest już
panie Jurko, oddam głos.
Uniwersytet, tylko to jest sprowadzenie uniwersytetu do niższych poziomów szkoły. Nie wiem, jak pan profesor na to się zapatruje. Ja dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Tak, proszę pana, jeśli chodzi o pierwszą, no w gruncie rzeczy taką chyba najistotniejszą problematykę, którą pan podjął, ja nie przeciwstawiam sobie pytań dlaczego i jak, ani nie chodzi tutaj właśnie o ich przeciwstawianie sobie. Zarówno pytanie dlaczego, jak i pytanie jak, jak i pytanie po co na przykład, jakby pośrednie pomiędzy tymi dwoma. To są wszystko pytania naukowe. Tylko istnieje pomiędzy nimi pewna hierarchia. Tak? Pytanie jak no, ma charakter taki najbardziej techniczny właśnie, prawda? Jest to w tej hierarchii pytań naukowych pytanie no, znajdujące się najniżej, prawda? Najbardziej jakby pytaniem, które implikuje odpowiedź najbardziej pełną, jest właśnie pytanie dlaczego. Co nie znaczy oczywiście, że nie można dawać błędnych odpowiedzi na te pytania, tak? No, stąd też przytoczone przez pana chociażby przypadki potknięć, tak, w dziedzinie odpowiedzi na pytanie dlaczego były jakby przez tych, którzy nie uznają ważności tego pytania, były chętnie wykorzystywane. A można by powiedzieć, że nieporozumienie polegało na tym, że właśnie dawano nieraz pochopnie odpowiedzi na pytania dlaczego w obszarze nazbyt szczegółowych dziedzin. No, pan przecież podał też przykłady właśnie z obszaru nauki szczegółowej, tak? Czyli tutaj w tym wypadku, astronomii. No i tu rzeczywiście lepiej jest się powstrzymywać przed nazbyt pochopnym dawaniem odpowiedzi na właśnie takie pytania. Ale problem polega na czymś zupełnie innym. Ja raczej starałem się na to zwrócić uwagę. A mianowicie na tym, że pod wpływem owej nowej koncepcji zapoczątkowanej przez Francisa Bacona zaczęto uznawać coraz, że tak powiem, to stanowisko było, zyskiwało sobie coraz więcej zwolenników, zaczęto uważać, że właściwie jedynym pytaniem stricte naukowym jest właśnie pytanie jak. A więc problem nie sprowadza się do tego, czy być może Pytanie, dlaczego ma nieraz jakieś, czy w ogóle myślenie w kategoriach przyczynowości, prawda? Przecież cała także znaczna część nowożytnej filozofii również, tak? Nie, znajdującej się pod wpływem tych nowych poglądów, tak? By wymienić choćby Davida Hume'a czy Immanuela Kanta, jest też w ogóle atakiem na zasadę przyczynowości, tak? Co w ostateczności prowadzi także do takiego poznawczego agnostycyzmu. Tak? Czyli właściwie do uznania, że to, co najistotniejsze, tak? Istoty rzeczy są niepoznawalne. Tak? Czyli w ogóle oznacza to tendencję także w obrębie na przykład samej filozofii do degradacji czy nawet swego rodzaju unicestwienia tej filozofii pierwszej, tak? No bo jeżeli jest ona bezradna poznawczo, no to właściwie pozostaje tylko refleksja nad źródłami, granicami naszego poznania, a nie nad samą rzeczywistością. Czyli problem nie polega na tym, że to tutaj istniało jakieś przeciwstawienie, tak, no, że tak powiem, od strony klasycznej koncepcji tych pytań. Nigdy pytania jak w tradycyjnym uniwersytecie nie negowano, no bo jakby nie negowano, to by właśnie nie było tych początków nauk przyrodniczych, choćby w Oxfordzie czy w Cambridge, prawda, średniowiecznym. Tylko odwrotnie, tak, że to w tym nowym paradygmacie nowożytnym zaczęto negować wszystko, co jest w obszarze właśnie poprzedzającym to pytanie jak, czy stojącym ponad nim. A nawet, no już w takim czysto ideologicznym wariancie, tak, uważano, że nowe rodzaje wiedzy, jak na przykład August Comte, który wymyślił pojęcie pozytywizmu i który jednocześnie też jest autorem pojęcia socjologia, chociaż wcale nie twórcą socjologii, bo i przed nim mamy myślicieli, choć się nie nazywali socjologami, mających o wiele większe od niego dokonania, ale właśnie w tej zideologizowanej już wizji nauki czy programu, który choćby taki Komut właśnie przedstawia, to w ogóle cała problematyka, tak, obszaru teologii czy filozofii miała zostać wyeliminowana, ponieważ właśnie miała ją zastąpić nowa pozytywna nauka, która będzie opierała się wyłącznie, tak? Wyłącznie na udzielaniu odpowiedzi na pytanie jak, tak? Czyli to przeciwstawienie jest zupełnie z drugiej strony, prawda? To jest właśnie taki redukcjonizm, no przede wszystkim o charakterze pozytywistycznym. Co się tyczy drugiego tematu przez pana poruszonego, no może tak trochę być może nazbyt daleko idące stwierdzenie pańskiego profesora szkolnego, że czy nauka, czy w szkole podstawowej przekazuje się pewną wiedzę o rzeczywistości? No, śmiem wątpić, prawda? No, przekazuje się raczej pewną rudymentarną wiedzę o rzeczywistości, która jest elementarną, tak? Która jest po prostu jakby poglądem obiegowym, tak? Który akurat właśnie choćby w nauce uniwersyteckiej nie jest już po prostu uznawany nawet często. Natomiast, no, czy nauka języka jest tworzeniem nowych także definicji? No też, chociaż to troszkę z kolei za wąskie określenie, że tylko definicji. Natomiast no, na pewno trzeba powiedzieć jedną rzecz, że najgorszą rzeczą, jaką może się przytrafić uczonemu, a to się często zdarza i to właśnie często tym szczególnie wybitnym czy uznanym, a mianowicie popadnięcie w przeświadczenie, że to, co oni odkryli, czy to, co oni osiągnęli, jest jakimś kresem ludzkiego poznania. Tak? Że osiągnęli pewien no jakby stan, w którym już właściwie niczego istotnego dodać nie można. Tak? W którym znaleźli no taki, no mówiąc przenośnie, kamień filozoficzny, tak? Tak przy okazji trochę mnie zaskoczyło to, co pan mówił. Nie znałem nawet takiego powiedzenia, że uprawianie greckiej filozofii to jest coś oderwanego. No Grecy zaczęli filozofować od rzeczy najbardziej konkretnych, tak? Stawiać pytanie o archę, tak? Co jest i na początku przynajmniej udzielali ci pierwsi filozofowie, którzy na dobrą sprawę byli takimi naiwnymi fizykami raczej, prawda? Mówili, że a to woda, a to eter, prawda? A to cztery żywioły, no ale na pewno nie byli oderwani w takim razie od rzeczywistości. Ale nieważne. Natomiast na pewno, tak, uczony, który by chciał powiedzieć, na mnie kończy się historia ludzkiej myśli, no popełnia najgorszy grzech przeciwko umysłowi, tak? I no, to się, mówię, przytrafia, no taki najsławniejszy przypadek, to jest oczywiście Hegel, prawda? No, który zresztą został słusznie ukarany w ten sposób, że ledwie umarł, to już jego szkoła rozpadła się na tak zwaną lewicę hegloską i prawicę hegloską, prawda? A więc niczego, nic ostatecznego tutaj nie zaistniało.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja.
Tak, witam ojca i witam pana profesora Elżbieta z Lublina. Mam takie pytanie ze sfery relacji między polityką a uniwersytetami. Otóż ciągle mi taki przychodzi, w pamięci mam taki przykład, pewnego wykładu, który wygłosił Amerykanin, prawdopodobnie uczeń Dofflera, Boris Frankl, pod Paryżem, w Nanterre, w roku 1977 o bezsensowności instytucji. No, zaczęła się ta piękna, tak powiem, rewolucja dzieci kwiatów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wyglądało bardzo niewinnie. Ale zaczęło się równocześnie z tym niewinnym działaniem, bardzo, powiedziałabym, przemyślne kontynuowanie refleksji, czy może więcej idei albo ideologii, rozwalania, że tak użyję brzydkiego słowa, wszelkich instytucji. I wydaje mi się, że my jesteśmy właśnie w tej chwili w takim obszarze powszechnego rozbijania sensu w ogóle istnienia najprostszych instytucji. I to, czego doświadczamy w naszym kraju, począwszy od sądów, a skończywszy na uniwersytetach, a także może i służbie zdrowia, jest wedle mnie kontynuacją takiego bardzo ukrytego, wyzwolonego mechanizmu, który niszczy i nie tylko Polskę, ale właściwie Europę, bo prawda, ten wspaniały polityk młody Anglik, który w Parlamencie Europejskim parę słów powiedział, bardzo takich, powiedziałabym, sensownych naszemu byłemu premierowi, mówi o tych samych zjawisku w Anglii. Mnie ciągle interesują tak zwane ukryte nurty kultury. Rodzi się na uczelni, czy właściwie w uczelni, jakaś niby fantastyczna refleksja i ona raptem staje się czymś bardzo groźnym, bo wyzwala mechanizm. Nie wiem, ja chyba w tym momencie nie błądzę. Jakkolwiek nie jestem znawcą takim jak pan profesor pewnych, powiedzmy sobie, idejów może uniwersytetu i samej nauki, ale ciągle się przyglądam tym mechanizmom, których my doświadczamy. Właściwie borykamy się z bardzo prostymi przeciwnościami i doświadczamy na rozmaitych poziomach. Szczególnie myślę o sądownictwie. właściwie, albo mało, istnieją rozmaite instytucje, nadzór, prawda, finansowy, nadzór budownictwa, no ciągłe nadzory. Kiedy do nich się człowiek zwróci, to ciągle mówią, że one tego nie mogą zrobić. Także ja w tym wszystkim, co się dzieje koło nas, naprawdę, widzę naprawdę związek z tym takim niewinnym wykładem, ironicznie o tym mówię, który się miał miejsce pod Paryżem w 1967 roku. Przyjechał sobie taki pan. Kiedyś był taki polski uczony z Ameryki, w tej chwili zapomniałam jego nazwisko, w Lublinie, postawiłam mu pytanie, czy on wie, kto to był, ten, kto to jest ten pan. No niestety nie wiedział. Potem koledzy sprawdzali właśnie w internecie. Osoba, której praktycznie nikt nie rozpoznaje w świecie nauki. A jednak to nie był przypadek i to naprawdę był wyzwolony mechanizm. Chociaż u nas kończył się rok 68 i zupełnie innymi tendencjami, ale za pewnymi grupami ludzi, którzy ten rok wyzwalali, niestety była specyficzna osłona. Ja oczywiście nie chcę mówić o konkretach, o rozmaitych nastawieniach, barwy politycznej, jakie konkretnie nie chciałabym temu nadawać. Ale dla mnie jest to problem centralny, bo mówimy ciągle o tym, co uczelnia powinna spełniać. A ona może takie spełniać funkcje, jak w tej chwili wyzwolona właśnie ideologia, już nie nazwy, mamy tego niemalże po dziurki, prawda, w nosie. Niemniej sprawa jest otwarta. Jak dalece my rozszyfrowujemy te wyzwalane właśnie ukryte mechanizmy, niestety, przez ludzi nauki. Taką odmianę szkoły frankfurskiej. Ja już nie chcę tego bliżej nazywać. I tyle moich pytań, panie profesorze.
Dziękujemy, pani Elżbieto.
Myślę, że na twierdzenie tego autora tego odczytu, o którym pani wspomina, można by je bardzo prosty sposób obalić. Jeżeli instytucje nie mają sensu, to w takim razie po co ci, którzy tak mówią, podejmują o nie walkę? Tak? Jeżeli one nie są ważne, to dlaczego został podjęty cały program właśnie taki metapolityczny, metakulturowy marszu przez instytucje, przez te nurty nowolewicowe, marksistowskie i inne. Tak? Dlaczego tak zależało na tym, aby zdobyć wpływ na uczelnie, podobnie jak w ogóle na edukację, czy na media, czy na inne instytucje kultury, tak? Więc no, to po prostu demaskuje to pytanie, to stwierdzenie.
Radio Maryja. Halo. Prosimy.
Halo.
Radio Maryja, jesteśmy na antenie.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja się nazywam Marek Syłek, dzwonię z Warszawy. Jestem pisarzem. Mam, wydaje mi się, jakieś własne poglądy filozoficzne i wydaje mi się, że znam odpowiedź na jedno z pytań, które zda się Pascal stawiał, czy ktoś inny, mianowicie dokąd zmierzamy. Mi się wydaje, że zmierzamy po prostu ku nieskończoności i że nasze człowieczeństwo ku tej nieskończoności chcemy donosić. Natomiast nie negowałbym tak aż bardzo dorobku tych ideologii, które są nam obce ze względów naszych ideologicznych. W pewnym sensie religia chrześcijańska też jest rodzajem ideologii, oczywiście objawionej, prawda, potwierdzonej cudami, zmartwychwstaniem Jezusa, ale to też jest jakieś przesłanie intelektualne, chociaż może w mniejszej mierze polegające na logice, raczej odwołujące się do jakichś wartości pozalogicznych, niemal jednak niewątpliwie mających miejsce w świecie, bo świat taki zupełnie logiczny to nie jest i trzeba się z tym liczyć, że istnieje ten czynnik nadprzyrodzony. Ja takie zdanie napisałem, że samo życie byłoby cudem,
gdyby nie to, że tak straszną cenę za nie ponosimy. I myślę, że na przykład w tej filozofii Lenina, który, prawda, nawiązywał tam, on się wszystko przejął od Marksa, ale tam takie zdanie, taki rozdział swojej pracy jakieś tam zatytułował Co robić? Więc moim zdaniem to jest pytanie podstawowe, bo nawet wiedząc, że zmierzamy ku nieskończoności, to ta droga ku nieskończoności musi przebiegać jakąś trasą i w trakcie tej drogi trzeba coś robić. No, musimy jeść, prawda, żeby odtwarzać stale tkankę naszych organizmów. Musimy...
Panie Marku, poprzestańmy na tej części. No, czekam na odpowiedź pana profesora.
No, trudno tu właśnie dać odpowiedź, bo to byłby dopiero początek dyskusji zasadniczej, no jednak na znacznie szerszy temat niż uniwersytet. No, pan Słyk wygłosił tutaj no, rodzaj swojego kreda. Ja się oczywiście no właśnie z każdym stwierdzeniem nie mogę zgodzić, no ani z tym, że zmierzamy do nieskończoności, tak? Ani raczej na pytanie Pascala no, przywołałbym raczej słynną wypowiedź świętego Augustyna, że niespokojne jest serce moje, póki nie spocznie w Tobie, Panie. Tak. A więc, no, ani oczywiście no, nie mogę zgodzić się z traktowaniem religii jako ideologii. No, jest absurdalne zupełnie, prawda? No, ideologia jako zjawisko stricte nowożytne, tak, no nie jest przypadkiem, że ideologia, samo słowo zresztą, prawda, łączy się, powstaje w epoce rewolucji francuskiej, kiedy właśnie cały dotychczasowy obraz świata, tak, że nie tylko rzeczywistość, ale obraz świata oparty na religii i metafizyce zostaje wywrócony, prawda? W związku z tym ideologia jest próbą stworzenia jakiegoś zastępczego obrazu, no, wychodzącego zresztą od bardzo takiego specyficznego punktu wyjścia poznawczego, to znaczy przyjmującego, że jedynym źródłem naszego poznania są zmysły. A dopiero odbierając wrażenia rozmaite za pomocą tych zmysłów, dopiero dokonujemy takiego procesu jakby ideowania, tak, taki neologizm trochę, prawda, który też wtedy powstał w języku francuskim słówko ideer, tak, czyli jakby ideować, prawda, czyli tworzyć na podstawie tych danych zmysłowych jakieś powiązania, prawda? Więc i która jednocześnie ma dawać kompletną odpowiedź na każdy obszar rzeczywistości, tak? Czyli no, ideologia jest właśnie, każda ideologia jest zawsze antyreligią i antyfilozofią. No tutaj zresztą pan zupełnie tak zgrabnie, powiedziałbym, przeszedł do określenia z kolei Lenina mianem filozofa, tak, no, co jest analogicznym nieporozumieniem. Nawiasem mówiąc, Lenin pytanie, co robić, wziął akurat nie od Marksa, tylko od Czerniszewskiego, tak, no, czyli to taki słynny jego, taki w XIX wieku powieści, prawda, który opisuje dylematy wykorzenionego z tradycji no, rosyjskiej, w tym wypadku inteligenta, prawda? Także, no ale mówię, no to jest zakres spraw, które pan tutaj poruszył. No to jest temat na kilka też niedokończonych rozmów, ale jednak zupełnie innych, także ograniczę się do złożenia panu Słykowi, którego kiedyś, przypominam się, czytywałem w twórczości udanych nowych opowiadań czy powieści.
Panie profesorze, na kanwie wypowiedzi przed chwileczką naszego słuchacza chciałbym zapytać o taką sprawę, mianowicie o uprawianie filozofii na własną rękę i czy można uprawiać filozofię bez przyjętych zasad. Ja wiem, że można uprawiać ogródek, rolę bez zasad. Po dwóch, trzech sezonach okaże się, że jednak musimy wprowadzić zasady, bo uprawa będzie co najwyżej kwestią przypadku. Na pewno nie będzie to jakimś stałym przynoszeniem owoców, plonów i właściwym prowadzeniem czegoś, co jest uprawą. Pytam o to dlatego, że no nie wiem od ilu lat, no ja się spotykam z tym przynajmniej od ponad 20 lat, że no ja po prostu jestem filozofem, bo potrafię myśleć. No to człowiek z natury swojej potrafi myśleć, ale czy to znaczy, że jest filozofem?
No, obawiam się, że uprawiać filozofię na własną rękę, cokolwiek to znaczy, no to można było tak więcej niż 2500 lat temu, tak? Kiedy, to znaczy wtedy, kiedy jeszcze filozofii nie było, tak? Kiedy, zanim pojawiła się filozofia w obszarze kultury greckiej, no to byli tak zwani sofoi, czyli mędrcy, tak? Mędrcy to byli ci, którzy no właśnie, powiedzmy sobie szczerze, to byli często tacy tak zwani chłopscy filozofowie, prawda? To znaczy, którzy takie, no to co się zachowało z ich jakichś sentencji czy powiedzeń, no miało charakter takich zdroworozsądkowych na ogół spostrzeżeń, prawda? Czy jakichś takich elementarnych nauk, nauk moralnych, choćby no, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, prawda? No, pierwszy, który właśnie nazwał się filozofem, tak? No to był, jak wiadomo, Pitagoras, a który, no, czy to było, może to było rodzajem pewnej kokieterii, prawda? Ale w zasadniczo motywacja była całkiem rozumna, określenia filozof jako ten, który miłuje mądrość, tak? Sofię, prawdę, wiedzę. Ale sam mądry nie jest, tak? Ponieważ mądrzy tak naprawdę, mówi Pitagoras, są tylko bogowie, tak? Człowiek nie jest w stanie, nie ma prawa, tak? Nawet powiedzieć o sobie, że jest mądry. Może powiedzieć właśnie, że kocha mądrość i szuka, pragnie dotrzeć, ale no, sam nie jest mądrością. Tak? I dlatego na to pytanie, no, przede wszystkim zdecydowanie dzisiaj, to oczywiście już trzeba powiedzieć jedno, że no, absolutnie nie da się uprawiać rzetelnie filozofii, przede wszystkim bez znajomości historii filozofii. Tak? No, choćby z podstawowego powodu. No, ktoś, kto byłby na tyle szalony, żeby sądził, że może filozofować ab ovo, tak? Może filozofować od początku, no to właściwie naraża się na śmieszność, ponieważ może okazać się, że to, co wydaje mu się, że jest jego jakimś niesłychanym odkryciem, zostało dawno temu i wielokrotnie już odkryte, ale i z drugiej strony, że jego błędy, co do których on sam mniema, że są odkryciami, również zostały popełnione przez innych, często wielkich filozofów.
Dziękuję. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz z Warszawy.
Prosimy, panie Grzegorz.
Ja chciałbym się podzielić taką refleksją, ponieważ padło takie pytanie, takie stwierdzenie, że świat nie jest logiczny. I teraz moim zdaniem to Pan Bóg skonstruował ten świat. On to stworzył i on jest jakby, można powiedzieć, doskonale stworzony. Tyle, że jakby zachowania ludzkie nie są logiczne, ponieważ jakby nie wpisują się w plan Boży. Mamy możliwość dokonywania wyborów. Czasem dokonujemy tych wyborów, one są dobre, czasem niedobre. I jakby przez te złe wybory mamy takie złudzenie jakby, że ten świat nie jest logiczny. Natomiast potrzeba tutaj, wydaje się, takiego dystansu do tego właśnie spojrzenia, że czasem nie wszystko musimy rozumieć, ale na przykład postępując zgodnie z wolą Bożą, zgodnie z tym, jaki plan Pan Bóg ma wobec każdego z nas, on ma ten plan, tą drogę i postępując według tego dojdziemy do tej pełni szczęścia, taką jaką On chce nam zapewnić. Stąd nieraz się wydaje przez naszą pychę, że coś nie jest logiczne, bo coś nie idzie po naszej myśli, coś wykracza poza granicę rozumu, tego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, jakby to możemy poznawać. Jest jakaś rzeczywistość, która jest nieznana nam w pełni. To jest tak jakby słowo binarne, są jakieś tam zera, jedynki, a my jakby wchodzimy gdzieś tam częściowo, nie widząc całości, tylko widzimy takimi małymi cząstkami. Przez to właśnie mamy takie wrażenie, że to nie jest logiczne i możemy popaść w jakieś tam swoje błędy. Stąd też a propos mądrości, że wydaje mi się, że ta mądrość właśnie wypływa z tego, że powinniśmy tak dystansem, bardziej z zaufaniem Panu Bogu albo Jego oczami tak starać się to zobaczyć. Także tyle chciałem dodać od siebie.
Dziękujemy, panie Grzegorzu. O tej nielogiczności świata pan Marek.
Właściwie się mogę zgodzić z panem. Dodałbym tylko może takie dwa spostrzeżenia, że z jednej strony wszelkiego rodzaju wypowiedzi na temat nielogiczności, absurdalności, bezsensu, czy to świata w ogóle, czy życia ludzkiego, no jak im się przyjrzeć, a zwłaszcza jeżeli wiemy, możemy skonstatować, kto je wypowiada, no to przede wszystkim one są odbiciem pewnego stanu duszy wypowiadającego, tak? To znaczy ten rzeczywisty, to rzeczywiste poczucie absurdu, dysharmonii jakiejś, czy nielogiczności, jest przede wszystkim ekspresją jakiejś dysharmonii w duszy tego, który wypowiada, co może mieć oczywiście różne przyczyny. A druga rzecz, to jest taka trochę paradoksalna. Oczywiście od niepamiętnych czasów mamy świadectwa rozmaitych filozofów, mędrców, pisarzy, myślicieli, publicystów. No, w gruncie rzeczy nawet i niektóre księgi, choćby Starego Testamentu, jak Księga Koheleta, dają wyraz takim pesymistycznym, bardzo pesymistycznej, bardzo ocenie rzeczywistości, no, która właśnie bazuje na jakimś tym poczuciu, że jakby to powiedział szekspirowski Hamlet, że świat wyszedł z formy. Ale chciałbym zauważyć jedno, że właściwie tego rodzaju wypowiedzi przykuwają naszą uwagę i jesteśmy w stanie je uznać za interesujące i może przynajmniej częściowo, czy w jakimś aspekcie prawdziwym, pod jednym warunkiem, że autor, który wypowiada takie sądy, potrafi je właśnie wypowiedzieć w sposób logiczny, spójny, zawierający no, w miarę jasne przesłanie. Tak? A więc no, właściwie sam ten fakt trochę zaprzecza tej generalnej tezie, zwłaszcza ontologicznej, o absurdzie czy nielogiczności.
Radio Maria, prosimy.
Halina. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ja nie słucham audycji, bo dzwonię i nie chcę, nie wiem jak wpadnę w kontekst rozmowy, ale chciałam podać konkretne przykłady konfliktu prawdy z nami poprzez korumpowanie biznesu i te sprawy się wloką bardzo długo. Jeśli nie ma rzetelności i prawdy w nauce, a nauka rzutuje na wszystkie dziedziny życia, na postęp, który może być nie w tym kierunku. To są takie przykłady, jak na przykład wiemy, ja wspomnę o Monsanto, wiedzą, że to są genetycznie modyfikowane nasiona. I tutaj piszą tacy ludzie na świecie jak pani Shiva, to jest fizyk i społecznik, badacz, który mówi, tytułuje swój artykuł, to jest z 2007 roku. To się wlecze, to kłamstwo na skalę światową. I pisze w artykule pod tytułem Dieta dla umierającej planety, że nasiona bawełny...
Pani Reno, zadajmy to pytanie może w ten sposób, a mianowicie dlaczego? Może w taki sposób, dlaczego niektórzy naukowcy, wykorzystując swoje tytuły, wykorzystując swoje zdolności też, no podpisują się pod czymś, co jest zaprzeczeniem prawdy. Ponieważ no, mamy często z tym do czynienia, że pojawiają się autorytety, które mają przed nazwiskiem niezależność, samodzielność, profesor, doktor habilitowany. A zwyczajny, prosty człowiek mówi, no ale przecież to nie jest zgodne z prawdą, zgodnie z rzeczywistością, czyli to nie jest prawda.
No jest nawet gorzej, prawda, no mamy, historia nauki obfituje wydarzenia w ogóle skandaliczne już w takiej skrajnej postaci, a mianowicie świadomego dokonywania jakichś oszustw, jakichś pseudonaukowych odkryć. No ale historia tych słynnych fałszerstw, no wymienimy tu choćby dla przykładu tak zwany raport Kinseya, tak, w Stanach Zjednoczonych, który dowodził, że jakieś nieprawdopodobnie wysokiego procenta orientacji homoseksualnej, zwłaszcza wśród mężczyzn, prawda? Potem się okazało, że tak zwane badania były przeprowadzane na takich osobliwych próbach jak osadzeni przestępcy, tak? Czy w ogóle no, świat jakiegoś marginesu, prawda? Innym niestety, prawda, no słynnym oszustwem był słynny filozof, no niezwykle kiedyś no, ceniony w kręgach chrześcijańskich. Niektórzy widzieli w nim największego filozofa chrześcijańskiego XX wieku, prawda, czyli jezuita francuski ojciec Pierre Teilhard de Chardin, który przecież brał udział w takiej mistyfikacji dotyczącej tak zwanego człowieka pekińskiego, tak? Czyli rzekomo tam, prawda, odkrytego, zagubionego ogniwa pomiędzy człowiekokształtnymi a homo sapiens, prawda? Więc, no, właściwie jak zbadać każdy przypadek, to zawsze chodzi o to samo, prawda? To znaczy, jest to świadome dążenie do tego, żeby jakaś nieprawda zatriumfowała, tak? No, czyli właściwie, no, w tym jest coś złego, pierwiastkowo, tak? W tym jest coś, co pochodzi od złego, tak? Od szatana. Chodzi o to, że aby doprowadzić właśnie do tego, aby fałsz został uznany za prawdę. No, a przy okazji oczywiście jeszcze mogą dochodzić takie indywidualne motywacje jak sława, pieniądze i tak dalej. Ale przede wszystkim jednak chodzi o to, tak? To jest, kto świadomie szerzy fałsz, tak? No, ten jest sługą tego, który jest ojcem kłamstwa. No.
Panie profesorze, w obecnej dobie kryzysu demograficznego, z którym spotykają się uniwersytety, mamy do czynienia z tym, że kolokwialnie wyrażę się, uniwersytety biegają za studentem, uniwersytety zabiegają o studenta. Widzimy, że coraz więcej osób mamy z wykształceniem wyższym, czyli uniwersyteckim. W pierwszej części programu pan profesor bardzo ciekawie zauważył, że każdy, nawet gospodyni domowa, ma prawo, wręcz należałoby zachęcać do tego, by wejść w mury uniwersytetu i zaciekawić się tą rzeczywistością, która jest przez uniwersytet podejmowana. Coraz więcej mamy naukowców, również tych samodzielnych, no, wyrażę się w taki sposób, ale mamy wrażenie, jakbyśmy od prawdy byli coraz dalej. Na zakończenie chciałbym zapytać, jakiego człowieka kształci uniwersytet i w którą stronę zmierza nasza cywilizacja europejska, która przez ponad 10 stuleci podtrzymuje universitas i jest tym nośnikiem całego dziedzictwa, które zapoczątkowane jest dużo wcześniej.
No, obawiam się, że uniwersytet, jeżeli weźmiemy tu pod uwagę jakby pewien byt zbiorowy, mający wspólną świadomość, przynajmniej roboczo, to nie bardzo wie, kogo właściwie w tej chwili kształci. Ale na pewno przyczyną tego najostatniejszą, czy najmniejszą, jest taka w końcu obiektywna, zewnętrzna okoliczność, jak kryzys demograficzny. Tak? No, demografia to jest zjawisko falujące, tak? No, wiadomo, że jeszcze co najmniej kilka lat, niektórzy tam mówią do 2022 pewnie, będzie jeszcze, będą kolejne jeszcze właśnie te roczniki niżej, no potem się ma trochę zacząć poprawiać według prognoz. Ale nie to jest zasadniczą przyczyną, no to jest źródło pewnych praktycznych, logistycznych problemów, które zresztą mają tak samo studenci, którzy też z kolei z powodu pewnego narzuconego w tej chwili trybu kształcenia, to nie jest tylko tak, że to uniwersytet biega za studentem. Studenci też biegają, często zagubieni, po to na przykład, żeby przy systemie zaliczenia na podstawie tak zwanego systemu ECTS, prawda, czyli punktacji, że muszą zaliczyć określoną ilość przedmiotów, żeby uzyskać punkty, więc to nie jest przyczyna. Przyczyna leży w całym szeregu takiego właśnie zagubienia samego uniwersytetu, leży w splocie o wiele poważniejszych okoliczności, czyli właśnie tej zmienności paradygmatów celu nauki i nakładania się właśnie pewnej kwadratury koła, pewnych nierozwiązywalnych właściwie problemów, bo z jednej strony istnieje ta presja, tak, żeby dostarczać specjalistów w określonych dziedzinach. Z drugiej istnieje jakby także właśnie presja rynku, znaczy jakie są tutaj preferencje, które zresztą wcale nie są jakieś stabilne i też ciągle trudno na nich tutaj bazować jako na pewnym stałym punkcie odniesienia, ale no właściwie jakby największe zło, mówię tutaj przede wszystkim w tej chwili już o modelu tym, który panuje we współczesnym europejskim uniwersytecie, a w polskim, no może jeszcze to jest nawet bardziej jaskrawe, dlatego że wskutek naszych takich kompleksów, prawda, wydaje nam się, że musimy być szczególnie gorliwymi naśladowcami tego, co wymyślą w Europie. No to jest taki, trudno, no mamy już niewiele czasu, więc oczywiście w sposób to niesłychanie skrótowy muszę ująć, ale taką ogromne zamieszanie wynikające z tego, że jednocześnie w nauce, zwłaszcza właśnie polskiej, jakby postanowiono połączyć dwie jakby najbardziej negatywne części dwóch zupełnie różnych modeli. To znaczy z jednej strony, no ponieważ jest ta dominacja aż do, powiedziałbym, pewnego takiej mentalności neokolonializmu kulturowego, dominacja tego, co amerykańskie, chce się z jednej strony ten model celów kształcenia na uniwersytetach amerykańskich, no taki, który właśnie jest podporządkowany tym wymogom rynku, biznesu, potrzeb określonych dziedzin gospodarki przede wszystkim, ale z drugiej strony jest to model ten europejski etatystyczny, tak, w którym ten właśnie wywodzący się z rewolucji czy z systemu napoleońskiego albo pruskiego w innym wariancie, czyli kontroli państwowej, prawda? To znaczy dochodzi do właśnie tego paradoksu, że to państwo jest jako ten główny zwierzchnik, tak, uniwersytetu, a więc przede wszystkim ministerstwo szkolnictwa, podejmuje zadanie, no co jest zupełnym paradoksem, doprowadzenia do urynkowienia i konkurencyjności nauki. A więc dokonuje tego urząd, no, z natury rzeczy biurokratyczny. To jest w zasadzie w całej Europie, prawda? No bo to jest efekt przyjęcia tak zwanej strategii bolońskiej, którą trzeba widzieć no, w kontekście także ogólnoeuropejskiej strategii lizbońskiej, która mówiąc w skrócie zasadza się na taką, jest takim nowym wariantem tego, co może tylko starsi słuchacze pamiętają. Było w Związku Sowieckim, kiedy to pierwszy sekretarz generalny Nikita Chruszczow ogłosił, że kapitalizm dogonimy i przegonimy. Więc Unia Europejska w 2000 roku ogłosiła strategię lizbońską, że dogoni i przegoni. No, 10 lat temu, później już się oczywiście okazało, bo miała w ciągu 10 lat dogonić i przegonić, że ani nie dogoniła, ani tym bardziej nie przegoniła. I efektem tego, czy jakby ofiarą tego padły uniwersytety, które no, zostały właśnie zdemolowane w Europie przez właśnie ów system boloński polegający na rozczłonkowaniu studiów na trzy fazy, trzy etapy, no w związku z tym po studiach licencjackich, tak, no wychodzą ludzie, no w sposób oczywisty niedouczeni, tak, a nie muszą podejmować studiów magisterskich, prawda, nie ma takiego obowiązku. A jednocześnie jest to, no, skrępowanie całą siecią, no, rozmaitych przepisów dotyczących także nie tylko programu studiowania, ale i oceniania naukowców, jakby mobilizowania ich do tej strategii, ale w taki sposób, że prowadzi to do kompletnego rozpadu wspólnoty akademickiej, ponieważ ponieważ przenoszone są z biznesu wzorce do tego, co nazywamy potocznie wyścigiem szczurów. Tak? To znaczy, że naukowcy mają być teraz dla siebie konkurentami, którzy ubiegają się o konkretne, wymierne dobra materialne. Tak? O dobrze płatne granty, o inne jakieś właśnie apanaże finansowe. No, a jednocześnie poddani są także właśnie jakiemuś absurdalnemu systemowi oceniania, w których na przykład, który jest jednolity, w którym na przykład humaniści też są oceniani z punktu widzenia tego, czy ich badania mają znaczenie dla innowacyjności gospodarki. No, co jest oczywiste, że nie mogą mieć, prawda? Czy jakiemuś skomplikowanemu systemowi punktacji, w których na przykład z kolei, prawda, jest jeden z elementów dewastacji to jest na przykład niepunktowanie recenzji naukowych, czyli właśnie zanik prawdziwej dyskusji naukowej. Tak? Nie opłaca się napisać recenzji książki, no bo po co, jak nie ma za nią punktów. Nie opłaca się uprawiać tego, co było zawsze, także powołaniem uniwersytetu właśnie szerzenie tej wiedzy na zewnątrz przez popularyzację, tak? Przez rozmaite formy odczytów, przez wychodzenie właśnie do społeczeństwa z osiągnięciami nauki, prawda? Opłaca się publikować zupełnie absurdalny system punktacji za publikację, gdzie powiedzmy, jest jakaś lista tak zwana filadelfijska, która jest przedmiotem jakiegoś zupełnie, która jest w gruncie rzeczy instytucją prywatną, a jest traktowana jako coś obowiązującego, prawda, w której jest, są to głównie amerykańskie oczywiście czasopisma, w których artykuł tak opublikowany w tych czasopismach ma powiedzmy 32 punkty, prawda? No ale jakie to są czasopisma? No na przykład w mojej dziedzinie to jest takie czasopismo jak Gender Studies, prawda? No czyli tutaj wiadomo od razu, jakie jest uprofilowanie tego także ideologiczne. Natomiast książka opublikowana jest najwyżej punktowana, ale i tak mniej niż taki artykuł, powiedzmy w języku wyłącznie angielskim, prawda? Natomiast książka opublikowana w języku, w naszym wypadku polskim, albo innym niż angielski, ma o połowę punktów mniej. No więc to jest jawne depresjonowanie dorobku nauki w języku danej kultury, tak? W dodatku często jeszcze używa się tutaj takiego poniżającego określenia jak język etniczny. No jaki język etniczny? Język polski to nie jest żadne narzecze jakiegoś etnosu, jakiegoś plemienia, tak? To jest piękny, bogaty język literacki, tak? W którym powstały arcydzieła literatury i wiele też cennych dzieł naukowych, prawda? Czyli to jest działalność, która właściwie ma charakter antykulturowy i antynarodowy, prawda? Całkowicie destrukcyjny, ale to wszystko jest wymuszane właśnie drogą biurokratyczną. Tak?
Bardzo gorąco dziękuję za te dzisiejsze rozmowy, za spotkanie z panem profesorem w studiu Radia Maryja, za tę debatę o Universitas. Życzenia, nadzieje pana profesora?
No cóż, uniwersytet wydawałoby się upadał wiele razy, tak? No, ale wciąż jeszcze do końca nie upadł, więc może i ten kryzys przetrwa, ale właściwie jego przetrwanie jest warunkowane przetrwaniem tej cywilizacji, w której on powstał. No, czy przetrwa ta cywilizacja, to też jest oczywiście bardzo, bardzo dramatyczne dziś pytanie. No ale jakakolwiek będzie przyszłość, naszym obowiązkiem, tak, jest realizować te cele, do jakich zostaliśmy powołani, tak, nasz telos, tak, nasz cel. A co będzie, to w rękach Boga, który będzie nas rozliczał nie za to, czy wygraliśmy, tylko czy byliśmy po słusznej stronie i robiliśmy to, co do nas należy.
Profesor doktor habilitowany Jacek Bartyzel, profesor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, to tylko jedna z, można powiedzieć, form działalności, którą pan profesor zajmuje się. Za dzisiejsze spotkanie jeszcze raz gorąco panu profesorowi, jak również państwu dziękuję. Dobrej nocy i by czasy dla Uniwersytetu nastały lepsze. Niech Bóg błogosławi, prowadzi. Tego życzę nade wszystko.
Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie mnie tutaj.
Również z panem Bogiem.